Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Kominiarz Aleks. Witam serdecznie Pana Stanisława. Z Pana perspektywy życiowej bliżej Panu do Parmenidesa czy do Heraklita? Wszystko się zmienia, czy nie zmienia się jednak nic? O to proszę Pana, to nie jest takie łatwe do rozstrzygnięcia. Przypominam sobie taką sytuację, jak to Oriana Fallaci robiła kiedyś wywiad z cesarzem Haile Selassie. No i tam go molestowała, żeby on modernizował Etiopię, bo tu świat się zmienia tutaj tego, no i to w Etiopii też powinny być zmiany. I cesarza to molestowanie chyba trochę już zniecierpliwiło i zirytowało. I w pewnym momencie jej przerwał i powiedział: proszę pani, na świecie nigdy nie dzieje się nic nowego. Tak powiedział cesarz Haile Selassie. I co się stało? Minęło kilka miesięcy i pułkownik Mengistu Haile Mariam, komunista, przeprowadził rewolucję komunistyczną w Etiopii, zdetronizował cesarza Haile Selassie. No jednak trochę się zmieniło, więc to bardzo trudno jest. Ale no, zostało wszystko, dużo się zmieniło, ale wszystko zostało po staremu, tak jak mówił książę Salina w takiej powieści Giuseppe Tomasini Lampedusa Lampart. Książę Salina mówił tak: musi się bardzo wiele zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. I to jest pewna kompromisowa formuła tutaj w odpowiedzi na pańskie pytanie. Ale czytam dalej. A na drugie, coś z podejrzliwych ciekawostek. Są programy w telewizji polskiej, które niepokojone przetrwały przez całe dekady. Zmieniały się rządy, sojusznicy, klimat, a one emitują niewzruszone. Z drugiej strony są takie, które nie przetrwały jednego sezonu. Taki na przykład pan Sznuk rozstrzeliwuje kandydatów pytaniami o Chanukę i nie tylko, rzecz jasna, on od chyba przeszło 30 lat. Co pan sądzi? Pozdrowienia. No widać, że pan Sznuk to taką niszę ekologiczną sobie tam wydrążył w tej telewizji, że nawet zmiana ustroju i sojuszów, transformacja ustrojowa niczego tu nie zmieni, bo ludzie będą zawsze chcieli zagrać o parę złotych w inteligencję, bo to na tym to polega. Pan Konrad Mazowiecki, a takie programy zaangażowane to znikają, jak tylko coś tam się zmieni, to natychmiast znikają z anteny. Pan Konrad Mazowiecki, podczas inauguracji 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Elon Musk wykonał podręcznikowo pozdrowienie austriackiego malarza, wszakże dodał słowo serce i ludzie łyknęli jak pelikany, że był to gest serca na dłoni. Nie trzeba być wielkim mimem, żeby odróżnić dłoń ku górze, która wręcza, od dłoni, która nie powierza. Zachęcam do obejrzenia. Ale do czego zmierzam? Otóż najnowsze projekty firmy SpaceX są współtworzone z agencją rządową NASA, założoną przez Wernera von Brauna, nazistę, oficera SS. Tak jak oni wysyłali ludzi pod prysznic, potem w kosmos, tak teraz Elon będzie zwodził, to znaczy wysyłał na Marsa, tylko nie wszyscy naraz. To tych oficerów pozdrawiał Elon Musk i ich dzieło kontynuuje. Pytanie. Co można zrobić więcej niż hajlowanie podczas największej transmisji telewizyjnej na żywo, aby ludzie oprzytomnieli i zainteresowali się już na serio nieciekawym życiorysem? zachowaniami, słowami człowieka, który zamierza projektować świat. No, Elon Musk jest, ja nie wiem, jaki on ma życiorys, czy ciekawy, czy nieciekawy, no, do czegoś tam doszedł jednak, wie pan, do czegoś tam doszedł. No, co można zrobić więcej? Można, na przykład Elon Musk mógł tam wykonać ten gest i krzyknąć Heil Hitler, no to więcej by zrobił. Także więcej można, mnóstwo rzeczy zrobić. Pan Konrad Mazowiecki. 21 stycznia Parlament Iraku uchwalił ustawę o prawie rodzinnym, która legalizuje zawieranie małżeństw od 9 roku życia. Nie jest tajemnicą, że nie jest pan za demokratycznym ustalaniem wieku rębnego i wtrącaniem się państwa w prywatne sprawy. Jednak nie sposób nie odnieść wrażenia, że dewiacja handlu dziećmi, bo przecież do tego będzie się to sprowadzać, uderza w całą cywilizację. To kim jesteśmy? Pytanie. Zdaję sobie sprawę, że co nas jakiś Irak interesuje, skoro my tu mamy własny Bantustan. Jednak wykorzystując pana znajomość historii i polityki, po prostu spytam, jaki cel mógł przyświecać parlamentowi Iraku w uchwalaniu takiej ustawy? No proszę pana, tutaj zanim przejdę do merytorycznej odpowiedzi, to zacytuję Władysława Broniewskiego, który napisał o Iraku tak. Lepiej mieć na dupie czyrak, niżli zamieszkiwać Irak. No i teraz przechodzę do rzeczy. Otóż proszę pana, właśnie dlatego, że znam trochę historię, znaczy liznąłem to i owo, no to pamiętam, że takie małżeństwa między nawet ośmiolatkami były praktykowane w średniowieczu. Nie chodziło oczywiście o odbywanie tam stosunków, bo to ani to było niemożliwe w takich małżeństwach między dziećmi, ale daleko nie szukając, nasza królowa Jadwiga w wieku 8 lat została żoną tego Habsburga, Wilhelma Habsburga. Położono ich tam razem do łożnicy, co tam miało symbolizować konsumpcję małżeństwa i tyle. Potem krzyżacy tam robili rozmaite takie paszkwile, rozpowszechniali na całą Europę z tego powodu. Otóż no, nic w tym nie ma jakiegoś osobliwego czy gorszącego. To były małżeństwa takie ustalane przez rodziców. Ustalane przez rodziców. Wie pan, to musimy sobie zadać pytanie, czy takie małżeństwa ustalane przez rodziców są trwalsze od takich tak zwanych małżeństw partnerskich, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Więc myślę, że nie powinniśmy tak bardzo tego Iraku potępiać, tak jak to robił Władysław Broniewski. On zresztą z innych powodów go tam potępiał, ale mniejsza o to. Bartłomiej Kopczyński. Szanowny panie Stanisławie, odkąd pana słucham i oglądam, zawsze krytykował pan cła jako instrument niejako antyliberalny, powodujący, iż konsumenci będą drożej płacić za te słynne wichajstry. Z tradycyjnego przykładu, który pan zwykle podaje. Jak się pan jednak odnosi do tej kwestii w kontekście działań Trumpa, który cłami rzuca na lewo i prawo? Moja skromna teoria jest taka, że to nie tyle Trump przestał być gospodarczym liberałem, bo niemal wszystkie pozostałe jego decyzje od objęcia władzy są wyraźnie wolnościowe, więc może być może pan jednak zbyt doktrynalnie do tego podchodzi. Mam na myśli to, że w tamtym przykładzie zwraca pan uwagę na ten konkretny problem tańszych lub droższych wichajstrów. Ale co, kiedy w grę wchodzi wojna handlowa, upadek własnego przemysłu i chęć rozbudzenia go? czy tym podobne kwestie poszerzające horyzont na bardziej strategiczne sprawy niż doraźna cena towaru dla konsumenta. No wie pan, akurat tak się złożyło, że podejrzewam, że Donald Trump te cła wprowadził przynajmniej w stosunkach z Meksykiem i z Kanadą do osiągnięcia całkiem innych celów. I to się już po jednym dniu wyjaśniło. Jak pani prezydent Meksyku zmiękła rurę i powiedziała, że tam pośle 15 tysięcy wojska meksykańskiego na granicę ze Stanami Zjednoczonymi, żeby oni odganiali tam tych migrantów od granicy, to prezydent Trump natychmiast się zgodził zawiesić te cła na okres miesiąca. Sprawdzić, czy pani prezydent naprawdę zmiękła rurę, czy tylko udaje. I w przypadku Kanady, bo to samo chodzi. Natomiast, no wie pan, pan powiada zbytnio doktrynalne. Muszę zacząć od głupiego pytania, bo to, te głupie pytania to bywają inspirujące szalenie. Po co jest gospodarka? Czy gospodarka jest po to, żeby ludzie pracowali, żeby kominy dymiły i żeby kręciły się koła? Czy gospodarka jest dla konsumpcji? Bo gdyby gospodarka była po to, żeby ludzie pracowali, żeby kominy dymiły i żeby kręciły się koła, to można by produkować w takiej gospodarce chleb z cementu, bo to też trzeba się napracować przy tym. Ale nikt tego nie robi, więc prawdopodobnie gospodarka jest dla konsumpcji. No i jeżeli wskutek wprowadzania ceł, na przykład na wichajstry, możliwości konsumpcyjne obywateli się zmniejszają, to żebyśmy nie wiem jakich fikołków dokonywali, tam wojna handlowa i tak dalej, strategiczne cele, no to tutaj rzeczywistość skrzeczy. Jeżeli zdolność konsumpcyjna obywateli kraju, który tam prowadzi wojnę celną, się zmniejsza, to znaczy, że gospodarka przestaje spełniać cel, dla którego istnieje. No to trzeba jakieś korekty wprowadzić wtedy. No ale to a w przypadku Donalda Trumpa, to ja mówię, on to widać już teraz po tym, co on zrobił, że tak naprawdę o żadne cła mu nie chodziło, tylko o coś zupełnie innego. Żeby na przykład Kanada wstrzymała, czego widocznie nie chciała do tej pory zrobić, wstrzymała tam, czy surowo kontrolowała, żeby ten fentatyl do Stanów Zjednoczonych nie trafiał przez Kanadę. No to, o to chodziło. Zbigniew Ostenda. Szanowny panie redaktorze, pytanie pierwsze. Czy możemy nasze położenie geograficzne, uważane przez wielu za przekleństwo, strefę zgniotu, obrócić w błogosławieństwo i strefę dobrobytu na pokolenia? Ależ ja nie wiem, dlaczego tak wielu ludzi uważa nasze położenie geograficzne za przekleństwo. Przecież Polska mniej więcej leży mniej więcej w tym samym miejscu Europy od tysiąca lat. Od tysiąca lat tam z pewnymi zmianami przesuwana jest, przesuwa się trochę na wschód raz, trochę na zachód innym razem, ale mniej więcej w tym samym miejscu. No i Polska przez kilkaset lat, będąc w tym samym miejscu, była mocarstwem europejskim. Czyli to nie położenie geograficzne determinuje tutaj nasz godny pożałowania los, tylko coś zupełnie innego musi w grę wchodzić. To, że my się nie potrafimy rządzić, jak przystało na mocarstwo, tylko o właśnie patetycznych durniów dopuszczamy do głosu i tak dalej. O, to jest pytanie drugie. Dlaczego tak wielu Żydów stawiało i stawia nadal na komunizm i jego mutacje? Czyżby w internacjonalnych projektach typu Związek Sowiecki czy Unia Europejska łatwiej się wtopić w wynarodowioną masę i zarządzać nią, zachowując przy tym w skrytości serca skrajny szowinizm i nacjonalizm? Widzę śmierć Goja versus śmierć Żyda. Według pani Barbary Engelking-Boni śmierć Żyda to mistyka, a śmierć Polaka to proza. No nie, to tę sprawę wyjaśnił moim zdaniem raz na zawsze taki angielski funkcjonariusz wywiadu w Sankt Petersburgu, właściwie w Piotrogrodzie, którego cytuje Mieczysław Jałowiecki w swoich pamiętnikach Na skraju imperium. Moim zdaniem to jest trafna ocena. Komunizm, ten Anglik, ten funkcjonariusz wywiadu brytyjskiego, studiował marksizm w Oksfordzie, więc dosyć dobrze był zorientowany. I co on mówi? Komunizm jest najlepszym sposobem na uchwycenie i utrwalenie władzy mniejszości nad większością. Dlatego Żydzi popierają komunizm. Żydzi przecież nie są w większości na świecie. Większość na świecie stanowią głupi goje. A Żydzi stanowią nieliczną mniejszość. Nie wiem, tam 11 milionów Żydów jest podobno na świecie. No, a oni mają ambicje, żeby tu światem rządzić. Zresztą niektórzy to nawet wierzą. Niektórzy głupi goje też w to wierzą, jak na przykład były prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Bush junior, że na świecie zapanuje powszechna szczęśliwość dopiero wtedy, kiedy Żydowie przejmą władzę nad światem. No to komunizm jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby tak się stało. I pytanie trzecie. Czy uważa pan Gierka za wielkiego polskiego patriotę? Tak się o nim wyraził Jarosław Kaczyński, czy jednak nie? Polska za ponad 20 miliardów dolarów pobudowała drogi, mieszkania, fabryki, porty, a wsie z drewnianych stały się murowane. Rolnicy na wsi ujrzeli emerytury po raz pierwszy w życiu. To wszystko wydaje się być o wiele więcej warte niż tamten dług, który w porównaniu z obecnym był jak parę groszy pożyczone od bogatej cioci. Jasne, że nieudolny i złodziejski system gospodarki planowej część przetrwonił, ale czy na miejscu Gierka z Leonidem w Moskwie nie zrobiłby pan redaktor dokładnie tego samego? Może zdążyłby pan pozbyć się Jaruzelskiego i Kiszczaka, mając dzisiejszą wiedzę? Pozdrawiam serdecznie, życzę Bożego błogosławieństwa, zdrowia, humoru oraz dużo wybornego czerwonego wina w towarzystwie zacnych przyjaciół. No, to są życzenia, ale wróćmy do tego. No, wie pan, rzeczywiście Edward Gierek stworzył takie złudzenie dobrobytu za pożyczone pieniądze. Ale warto przypomnieć, nie wiem, ile pan ma lat, panie Zbigniewie. Ale ja pamiętam doskonale tamte czasy. Ta iluzja dobrobytu trwała, nie wiem, przy 4 lata, nie więcej. Bo już w 1976 roku, to pamiętam doskonale, były wydarzenia czerwcowe, tam ścieżki zdrowia i tak dalej. No i pojawiły się pierwsze kartki na cukier, a potem już na wszystko. Więc tak się to skończyła, ta iluzja dobrobytu za pożyczone pieniądze. Więc mamy do wyboru dwie. Znaczy, ja to chętnie wierzę, że Edward Gierek dobrze chciał, a wyszło jak zawsze. No bo wie pan, jeżeli ktoś myśli, że w komunizm można tchnąć jakieś, wie pan, życie, to, no to jest durniem. No nie, mi tyle. A Edward jeszcze dwa głupstwa zrobił w dodatku. Jeszcze dwa głupstwa zrobił. Mianowicie wpisał do konstytucji sojusz ze Związkiem Radzieckim. no i kierowniczą rolę, przewodnią rolę partii w budowie socjalizmu. No więc ja nie podzielam opinii naczelnika państwa. Ja wiem, że naczelnikowi państwa to socjalizm się podoba, Gierkis się podoba. Naczelnik państwa zresztą to samo robi, ale no, i robił, bo teraz to kontynuuje to Donald Tusk. Zadłuża państwo i tworzy tutaj nawet nie iluzję dobrobytu, bo to o tym już nie ma mowy, tylko że to jakoś tam ciepła woda w kranie i tak dalej. Pan Mikołaj Matuszczak. Szanowny el komandante prawicowych batalionów, na wstępie odniosę się krótko do apostrofy z poprzedniego cykielu. Nie od dziś zadają pytanie, na pewno zadają pytania i na pewno zauważył pan, że pozwalam sobie na śmiałe, czasem przekorne hiperbole, żeby tekst nie był zbyt suchy, ale trochę z jajem. Czasem zdarzy mi się pewnie przeszarżować, nigdy jednak nie ma w tym intencji obrażenia pana, przeciwnie, to raczej docenianie pana przenikliwości i błyskotliwego humoru, który mógłby być jak wzorzec metra dla wszelkich satyryków. Jeśli jednak poczuł się pan urażony, to przepraszam, ostatnio pokusiłem się o użycie półświadka prawicowego, gdyż tak zapewne postrzegają nas często osoby wierzące oficjalnej prawicowej propagandzie pierwszego sekretarza, zaś w ramach skromnych starań o oczyszczenie niektórych pojęć z naleciałości złych skojarzeń. Do tego też dziś nawiązuje jedno z trzech pytań. No niech się pan nie przejmuje, a nie jestem taki obrażalski. Dlaczego właśnie, ale czytam pytanie. Dlaczego właściwie funkcja pierwszego sekretarza została zawłaszczona przez komunistów? Wcześniej musiało to być chyba określenie neutralne, a może i nacechowane pewnego rodzaju dostojeństwem, na przykład pierwszy sekretarz na dworze króla Koziziąbka. Czy wiadomo coś panu na ten temat? Bo nie wiadomo, to mi wydaje mi się, że to się tak utrwaliło od Józefa Stalina, bo Włodzimierz Lenin nie miał takiej funkcji pierwszego sekretarza. Sekretarzem to był takim właśnie sekretarzem partii, to był Józef Stalin. W ogóle sekretarze zyskują w partiach bardzo dużą władzę. To nie tylko Józef Stalin jest ilustracją tego, ale na przykład Martin Bormann w NSDAP. Martin Bormann też był sekretarzem. No i potem już właściwie Hitler bez niego już się nie mógł obejść. To, na tym to polega. Jak ktoś się stanie pierwszy sekretarz niezastąpiony, no to już potem, że tak powiem, on przejmuje władzę. Ale mogę się mylić, tak mi się wydaje. Drugie pytanie. Czy dopuszcza pan możliwość, że panu Bosakowi nogi wyrastają jeszcze z jakichś układów epoki triumviratu Kaczyński, Leper, Giertych? Nie wiem. Nie wiem i szczerze mówiąc nie bardzo mi się chce tutaj dociekać tych subtelności. Trzecie. Czy w przypadku upadku Ukrainy, rozlania się ukraińskiej diaspory po Europie i oczywiście w największym stopniu w Polsce, nie będzie przypominać historii Żydów? A co do wędrówek ludów, może Trump ulokuje Palestyńczyków właśnie na Ukrainie jako żywą zaporę przed Rosją, żeby zapobiec temu scenariuszowi. Co pan na to? No panie, jaką zaporę przed Rosją? Co pan mówi w takie rzeczy? Przecież Palestyńczycy w tej chwili, zwłaszcza kiedy Donald Trump zapowiedział, że ich przesiedli, wyrzuci stamtąd, mówiąc krótko, no to oni w Rosji mogą widzieć ratunek, a nie tam stanowić jakąś zaporę. Ja się czego innego obawiam, wie pan, że jak się tak czy owak wojna na Ukrainie zakończy, to z uwagi na to, iż w Polsce jest bardzo dużo żon i dzieci, tych tam mężczyzn, którzy jeszcze żyją i są w szeregach armii ukraińskiej. I oni się będą chcieli tu połączyć z rodzinami w Polsce. Czeka nas trzecia fala trzecia fala migracji ukraińskiej, imigracji. I jeśli będzie tak, jak było podczas pierwszej fali, że było 100 tysięcy ludzi na dobę na przejściach granicznych, to tych byłych wojskowych zdemobilizowanych nikt nie skontroluje, czy oni z bronią tu przyjeżdżają, czy bez. Nikt nie będzie w stanie ich skontrolować, a nawet gdyby chciał, to odstrzelą łeb i ci strażnicy graniczni, ci celnicy to nawet nie będą próbowali. W związku z tym będziemy tutaj mieli, właśnie sobie zafundowaliśmy, że nawet taki dureń jak pan prezydent Andrzej Duda to zauważył. No ale to trzeba było o tym myśleć w 2014 roku, a nie teraz. Pan Aleksander Kot. Panie redaktorze, ilekolwiek szacunku bym nie wyraził, wybaczy pan, na co mniej wygodne pytania nie tyle pan nie odpowiada, co robi z nich niestrawny pasztet, czepiając się stwierdzeń o zerowym znaczeniu. Omijam meritum, nie będę już wracał do nietrawienia Mentzena, bo kto te pana chaotyczne fikołki widział, to widział, a kto nie, to nie. Kiedyś porzuciłem polemizowanie z panem i przyznam, że przypomniał mi pan, dlaczego to zrobiłem. A to sztuczne przyznawanie przez pana racji widzowi, pełne sarkazmu, przyznam, sugeruje, jakby pan chciał powiedzieć, zapytaj mnie pan o szczyt w Deauville albo wywiad Krystyny Okręt, to odpowiem, opowiem, a nie zawracaj mi gitary podważaniem moich świętych tez. Ale zgodnie z konwencją pytanie, na ile można by uznać, że pan na przykład nie lubi tego czy owego pytacza cykielowego, nie tylko pan warszawski, czy ja to pana podejście widzę, to ostatnio włączyłem film z pana wykładu na żywo, gdzie przypadkowy facet zapytał o opinię na temat decyzji Grzegorza Brauna. Jedyną pana odpowiedzią było, że jest dużym chłopczykiem i rodzice mu na pewno pozwolili kandydować. Wybaczy pan po raz drugi, ale jak to inaczej można określić, jeśli nie lekceważeniem sympatyków? Czy tamten widz nie chciał się dowiedzieć od pana, że Braun ma pozwolenie rodziców, czy poznać pana opinię jako publicysty politycznego? No, proszę pana, przeczytałem pański referat i muszę zwrócić się po raz kolejny z apelem. Niech pan z łaski swojej mi napisze w kolejnym tam pytaniu, już nie referacie, tylko pytaniu, coś takiego, takie, wie pan, wiecie, rozumiecie, Michalkiewicz. Przyznajcie się do tego i do tamtego. I ja się przyznam i wie pan, bez sarkazmu się przyznam. Normalnie się przyznam, tak jak dobry wojak Szwejk powiedział surowemu panu w praskiej dyrekcji policji. Ja, wielmożny panie, przyznaję się do wszystkiego. Jak służyłem przy wojsku, to wiem, że dyscyplina musi być i tyle. No więc ja tak samo. I pan Adam Warszawski. Redaktorze, żeby w polemice na temat skuteczności politycznej zmierzać do brzegu, spisałbym protokół rozbieżności, ale po pierwsze miałbym problem, co w nim umieścić, bo zawsze uważałem pana za realistę politycznego. Tymczasem w tym protokole musiałbym chyba wpisać romantyk po pana stronie, a realista po mojej. Dlaczego? Bo ja mówię, że skoro celem jest naprawianie Polski, a środkiem demokracja, to trzeba w nią grać cynicznie, jak bosak, który doskonale czuje, co i jak powiedzieć, by cnoty ideowej nie stracić, a grosik poparcia zarobić. Tymczasem cóż potem, że pan nieraz Machiavellego cytuje, kiedy ostatecznie opowiada mi pan, albo chce się mieć spraw coś psim swędem, albo być człowiekiem wolnym, czyli redaktorze, uznajemy romantycznie, że politykiem jest się po to, by mieć wolność, a nie dążyć do sprawczości. Czy dobrze zaprotokołowałem pana opinię? Drugie, irytował się Pan, że ja podważam sens mówienia o inicjacjach czy innych, ale skoro Pan broni wciąż tych nierozważnych wypowiedzi Brauna czy JKM-a, to jak to się ma do rad, których udzielał Korwinowi, to znaczy, żeby zdecydował, czy chce być politykiem czy publicystą? Czyż nie miał Pan na myśli w tamtych radach dokładnie tego, co ja, czyli nieokiełznanego i niewyparzonego języka? Z tego, co pamiętam, to właśnie taki był kontekst. Ciekawe zresztą, że kiedyś powtarzał to Pan często, a od dłuższego czasu zaprzestał Pan. I trzecie, ostatnio niejako uciekł Pan od meritum, mówiąc o tym, że właściwie najlepszą skuteczność gwarantuje zapisanie się do bezpieki. Mówię o ucieczce, bo rozwijając trochę od czapy ten temat, umknął Pan od tego, jak to nasi harcownicy z JKM-em na czele byli skuteczni przez dekady. Ale mniejsza już o to, bo przy okazji na potwierdzenie tezy o gwarancji skuteczności pod skrzydłami bezpieki podał Pan Nowoczesną i Ryszarda Petru. Zaraz, jakiż to jest niby przykład tej superskuteczności, skoro poza początkowym nadymaniem w sondażach, zanim zdążył otworzyć usta, co Pan tak lubi podkreślać jako dowód, Petru żadnej skuteczności nie osiągnął. Nie mówię już o byciu premierem, a coś takiego faktycznie by Pana tezę potwierdzało, ale nawet gospodarką i finansami mu nie dali rządzić. Trochę ta teza naciągana jest jak na moje oko, pozdrawiam. No ja tak samo jak w przypadku Pana Kota przeczytałem Pański referat. Zgadzam się, że lepiej być skutecznym niż nieskutecznym. Lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. No i tutaj tylko niech Pan się zastanowi, bo Pan tutaj trochę tak, że rzeczywiście Ryszard Petru i pisze Pan tak. Ale nawet gospodarką i finansami mu nie dali rządzić. Kto mu nie dał? Kto mu nie dał? Czy przypadkiem nie ci, którzy go nadymali wtedy, kiedy było trzeba, ale tym nie nadymali go nie po to, żeby mu dać rządzić gospodarką i finansami jeszcze, nie daj Boże, państwem, tylko żeby pokazać Amerykanom, że Amerykanie powinni wpisać starych kiejkotów naszych na listę naszych cukinsynów. No i tak się stało. No jak się tak stało, to już Pan Ryszard przestał być potrzebny. Dlatego wie Pan, trochę się Panu dziwię, że Pan taki realista i Pan nie docenia roli, że tak powiem, bezpieki w naszej młodej demokracji. Ale powiadam, zgadzam się ze mną jak z dzieckiem, zgadzam się, że lepiej być skutecznym niż nieskutecznym, lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. I na tym kończę, bo są takie prawdy, których niepodobna podważyć. I tymi prawdami niepodważalnymi kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.